po audycji wspomnieniowej. Gościem naszym jest siostra bohatera audycji, Iwona Peryt-Gierasimczuk. Witam.
Witam serdecznie.
Właściwie pani doktor powinienem powiedzieć.
Bez przesady.
Ale jesteśmy tutaj, no właściwie tak półoficjalnie, bo znamy się dobrze od lat. Może mniej znałem twojego brata, ale właśnie to spotkanie w tym 2003 roku było to coś niesamowitego, bowiem tak naprawdę to ten reportaż nie jest tylko o artyście, ale moim zdaniem jest to też pewna deklaracja, której się twój brat później trzymał, prawda?
Trzymał się przez całe swoje życie artystyczne. Taka deklaracja, która się zrodziła pewnie dużo wcześniej niż rozmowa wasza o teatrze, o jego teatrze.
No tak, wspominał w reportażu właśnie o tym, jakie tam były początki.
Tak, ale potem cały czas wierny był tym swoim założeniom. Zawsze, niezależnie od sytuacji, od krytyki, od pochwał. To, co było najistotniejsze, czyli myśl o tym, że teatr i opera to służba i wierność tekstowi i partyturze, to trwało w nim, w jego twórczości, w jego działalności całej do ostatniego dnia.
I to lizanie ran, tak? To mnie wtedy bardzo poruszyło, to określenie takie autentyczne, że tutaj nie ma dwóch dróg, tak? Jest tylko jedna droga, której się trzeba po prostu trzymać i trzeba być temu wiernym.
Tak, żeby być autentycznym, prawdziwym, trzeba być wiernym wybranej drodze. W każdej sytuacji, w twórczości artystycznej, to przede wszystkim jest jedyna szansa na tworzenie rzeczy prawdziwych.
Spotkałem twojego brata wtedy przy okazji tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. To stało się właśnie okazją do tej deklaracji. Później wydarzyło się wiele jeszcze bardziej spektakularnych rzeczy w życiu twojego brata, choć może nie aż tak osobistych jak w przypadku tryptyku.
Tryptyk rzymski, nie mogę powiedzieć, że wyznaczył szlak, ale pewien rodzaj duchowości, takiego szczególnego przeżycia chyba ukształtował w tym, nad czym Ryszard usilnie przez całe życie pracował. I gdzieś ta literacka i duchowa twórczość Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, i teksty biblijne, i ukochana przez niego literatura romantyczna, Norwid, Słowacki, troszkę mniej chyba jednak Mickiewicz, chociaż potem stał się bardzo aktywny. No i wreszcie mistrzowie opery, ten ciągle obecny w jego życiu Mozart.
Tak, no i oczywiście i komplet dzieł zrealizowanych scenicznych Mozarta, co do dzisiaj jest rekordem niepobitym.
No i już chyba inaczej być nie może, bo tak więcej myślę. Ich nie ma. No i ten Monteverdi, a ostatnio od niespełna dwóch lat taka potrzeba i próba pokazania polskich dzieł operowych.
No właśnie, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, bowiem ta cała droga artystyczna twojego brata, przecież on był i dyrektorem Opery Narodowej. Krótko, co prawda, ale był, prawda?
Tak, zrezygnował sam.
Opera Kameralna, Polska Opera Kameralna, jeszcze wiele innych instytucji. I kończy to się wszystko, zatrzymuje właściwie to się wszystko w momencie, kiedy powstaje idea powołania do życia, no, królewskiej opery, tak?
Tak.
W Łazienkach, czyli też miejsce symboliczne, wyznaczające pewien artystyczny sznyt, który później nastąpił.
Udało mu się zrealizować marzenie życia. Los, przypadek, a może zrozumienie, czy potrzeby, czy sposób myślenia tych, którzy o tym decydowali, może też ma znaczenie duże. No w każdym razie ta Polska Opera Królewska to niespełna, albo prawie, albo aż dwa lata bardzo wytężonej pracy. To kilkadziesiąt realizacji operowych i instrumentalnych, które rozbrzmiewały od Teatru na Wyspie, czyli od Łazienek, poprzez Zamek Królewski i poprzez co najważniejsze w warszawskim pejzażu świątynie. Troszkę związane z traktem królewskim jednak też.
Jakie najważniejsze twoim zdaniem realizacje powstały właśnie w tym czasie? Co ci się najbardziej podobało? Bo zakładam, że byłaś na wielu.
No tak, starałam się być obecna z wielu powodów, ale tych artystycznych przede wszystkim, bo tak się składa, że miałam z tym moim Ryszardem przez całe moje życie bardzo bliski kontakt. Nie tylko taki rodzinny, braterski, ale też wynikający z tego, czym on się zajmował, jakie w pewnym sensie ukształtował we mnie zainteresowania.
No tak, bo ty jako osoba zajmująca się historią sztuki, kulturą ogólnie też, no to są rzeczy zbieżne zupełnie.
Tak,
jest o czym porozmawiać,
jest,
prawda?
O, jest. Także przez ostatnie te niespełna 2 lata niemal codziennie odbywaliśmy rozmowy telefoniczne, jeśli nie byłam w Warszawie. To była godzina 9 rano albo 19 wieczorem do ostatniego tygodnia.
I która z tych realizacji? Gdybym mógł zapytać, czy ta ostatnia?
Jest ich chyba za dużo. Na pewno to oczywiście dzieła Mozarta powtórzył w pewnym sensie, a jednak zupełnie inaczej zrealizował, bo w nowych warunkach, w nowej scenerii, tak? No to Wesele Figara było niezwykłe. Z tych realizacji szczególnych na pewno Dziady Widma. To niezwykła realizacja. On kiedyś realizował Widma dawno, dawno temu. W Słupsku, o ile pamiętam, i to był spektakl roku, ale to był jeszcze wtedy młodym reżyserem. A teraz zrobił takie niezwykłe połączenie Dziadów i Widm, czyli Mickiewicza z Moniuszką. I ten spektakl, ten sposób realizacji był niezwykłym wydarzeniem w moim odbiorze. I z powodów literackich, i z powodów artystycznych, ale też z powodu tego, w jaki sposób inscenizatorsko on do tego podszedł. Dla mnie to było naprawdę wielkie dzieło. Z pewnością takim wielkim wydarzeniem artystycznym było Quem Quaeritis. To taka była nowość zupełna i światowa premiera tego spektaklu.
Dokładnie. A ostatni spektakl zrealizowany przez twojego brata? Myślę tutaj o Strasznym Dworze.
Straszny Dwór odbierany jest różnie, dlatego że Rysiu zrealizował to w troszkę innej konwencji, w niezgodzie z tradycyjnym widzeniem tego dzieła.
Ale czy nie zawarł tam przypadkiem pewnego przesłania?
Oczywiście nie ma spektaklu Ryśka bez przesłania. Nie ma spektaklu bez mowy o miłości, nie ma spektaklu bez mowy o znaczeniu, randze, tak troszkę zużytych słów dzisiaj wydawałoby się.
Ja myślę o przesłaniu szczególnym, bo to szczególne dzieło, prawda? I w szczególnym okresie w jego życiu.
Tak. Tak, to przesłanie szczególne o wartości życia, o tym, czym jest śmierć w życiu człowieka,
nawet
ale
chyba
też
końcówka,
czym jest śmierć w życiu narodu.
Końcówka też nie była standardowa, prawda?
Tak.
Czym się kończy to przedstawienie?
No właśnie nie kończy się tak jak... Nie, to ciągle tajemnicą powinno być dla tych, którzy nie obejrzeli tego
spektaklu. Powiedzmy.
Nie.
No
to bardzo ważne. To bardzo ważne, żeby to zobaczyć.
Nie było na tym spektaklu. Wiesz, kto mi powiedział o tym? Powiedziała mi o tym potomkini Stanisława Moniuszki.
Tak.
Właśnie pani Elżbieta Moniuszko. No i właśnie ona sama myślała nad tym, co to znaczy, tak, że to przedstawienie nie kończy się tak, jak powinno w sensie oryginalnym.
Przyzwyczajenie.
Prawda?
Tak, właśnie to nie jest tak, że to nie jest oryginalne. Nie znamy tej wersji.
Jasne.
No, także to jest oryginalne i mówi jednak o Polsce, o wartościach szczególnych, o miłości, o wierności, o tym, czym jest dobro, czym jest szlachetność i czym jest walka o wartości najważniejsze.
Jeżeli mówimy już o tym ostatnim wykonaniu, o tej ostatniej kreacji twojego brata, powiedzmy też, ja wiem, że to ciężko o tym mówić, ale też i o stanie, w którym się znajdował. Wiedział od dłuższego czasu, tak, że no, jest to droga, która być może nie będzie taka długa, jakby chciał w życiu, a jednak do końca był aktywny, do końca pracował.
Był bardzo chory i bardzo aktywny. Pracował cały czas. Przyjeżdżałam do niego ostatnio dosyć często. Właściwie częściej widywaliśmy się w szpitalu niż w domu. I on cały czas pracował. Przyjeżdżali do niego przyjaciele, artyści z Opery Królewskiej. Często było tak, że wychodziłam z sali, bo pracowali nad projektami scenograficznymi albo nad tekstami, albo tak z kąta, zza drzwi, z progu przysłuchiwałam się rozmowom, które prowadzili. Miał potem już problemy. Nawet z mówieniem, szczególnie w tym ostatnim okresie, ale cały czas tworzył. Cały czas pracował nad Orfeuszem, którego premiera będzie 24 lutego. To było coś niesamowitego, z jakim wielkim zaangażowaniem i z potrzebą realizacji, dojścia do celu. Pracował nad tym wszystkim. Pamiętam jeszcze jedna taka dygresja, jak Dziady Widma były wystawione w Wilnie. To było też parę miesięcy temu i jak już w bardzo takim trudnym, z takim wielkim mozołem zbierał się w tę podróż i jak bardzo był szczęśliwy, jak zadzwonił do mnie, że właśnie są w Wilnie i że właśnie nabył dla mnie obrazek i że mi go przywiezie. Był niezwykle zaangażowany do ostatnich dni. Nigdy nie mówił o tym, że cierpi. Zawsze mówił o tym, co jeszcze jest do zrobienia. I tak bardzo się spieszył i tak bardzo intensywnie pracował, bo mam jego program z piękną dedykacją zresztą i ten program dotyczy nie tego roku, tylko program gotowy pracy Polskiej Opery Królewskiej na 7 lat.
No tak. Następca będzie się miał już na czym oprzeć.
Jest następca. Andrzej Klimczak, śpiewak operowy, który z Ryśkiem pracował od czasów opery kameralnej, tak? I jakoś tak się bardzo docierali, nie, uzupełniali się bardzo i w tej chwili Polska Opera Królewska jest w rękach Andrzeja Klimczaka, który, mam nadzieję, coś z tego...
Nie uroni, tak? A dołoży.
Coś z tego zachowa i coś dołoży.
Nie chciałbym tak smutno kończyć naszej rozmowy, więc jeszcze taka może refleksja natury ogólnej. Jak to jest, że często właśnie ci, którzy z tej ziemi wyszli, że tak się wyrażę, Lubuszanie, Zielonogórzanie, nie tylko, w świecie są doceniani, a na miejscu są mało postrzegani, o tak bym to określił. Kwestia pamięci, no właśnie.
Sama się nad tym zastanawiam, jak to się dzieje, że się nie dostrzega takich perełek. Ja oczywiście mam świadomość tego, co mówię i zawsze będę tak twierdzić, że mój brat to diament był tutaj, ale takich diamentów nie brakuje. I zdumiewa mnie często, kiedy czytam, słyszę o różnych apanażach wszelakiej maści, wszelakiej natury, które dotyczą nie tych osób, które naprawdę wyniosły ten region, czy może także inne, może w innych regionach jest tak samo, na szczyty, że no tak powiem. I oni są tutaj zapomnieni.
Zostawmy taką niedopowiedź, aby można było pomyśleć nad
taką
tym,
niedopowiedź, żeby przemyśleć to, jak się tym wszystkim kieruje.
A zakończę zupełnie czym innym. Dwa tygodnie przed odejściem twojego brata usiłowałem się z nim skontaktować, dzięki tobie zresztą, bo chciałem porozmawiać o właśnie premierze Strasznego Dworu.
Tak.
Materiał miał być wykorzystany w reportażu o potomkach Stanisława Moniuszki.
Tak.
On się ze mną umówił tak naprawdę na termin nieokreślony. Miałem się umówić szczegółowo z jego asystentką. No i cóż, może tak pozostawmy. Może niech to spotkanie jeszcze gdzieś tam w tym domyśle i w oczekiwaniu bliżej nieokreślonym.
Słyszysz, że się nie dotrzymałeś terminu.
Niech to pozostanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Iwona
bardzo.
Peryt-Gerasimczuk była naszym gościem. A Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że po tym to już tylko refleksja. A spotkamy się znów w środę po 18:00 w magazynie reporterów Cezary Galek. Do usłyszenia.